Naszym gościem jest ekonomista, dr Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Szczęść Boże. Ekonomiści spodziewają się, że jutro Rada Polityki Pieniężnej znów podniesie stopy procentowe. Co pan o tym myśli? Czy to już będzie 10%? Co to znaczy też dla nas?
Tak, inflacja zbliża się do wyniku dwucyfrowego. Już dziś jest odczuwalna, a wszystko wskazuje na to, że będzie coraz bardziej odczuwalna w negatywnym tego słowa znaczeniu, rzecz jasna. I Rada Polityki Pieniężnej nie ma wyjścia, musi podnosić stopy procentowe, mając pełną świadomość, że efekty tego ruchu nie są wyłącznie pozytywne, nie będą wyłącznie pozytywne, bo wyższe stopy procentowe to niższa dynamika inwestycji, bo droższe kredyty, to droższe także leasingi, nie tylko na samochody, o których słyszymy najczęściej, służbowe czy firmowe, ale także na wiele innych środków trwałych, których firmy posiadają całe mnóstwo. Wreszcie wyższe stopy procentowe to także ogólne schłodzenie tempa naszego wzrostu gospodarczego. I dlatego Rada Polityki Pieniężnej kierowana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego tak długo zwlekała z rozpoczęciem, z wejściem na ścieżkę podwyżek stóp. Właśnie. Stopy urosną prawdopodobnie za chwilę do poziomu najwyższego od 9 lat, od roku 2013, ale z drugiej strony inflacja jest najwyższa od aż 2 dekad. I mimo, że to nie NBP zawinił, w każdym razie nie w pierwszej kolejności, nie w głównej mierze on zawinił w momencie wybuchu inflacji, to jednak on jest ustawowo odpowiedzialny za wartość polskiego złotego, za nasz kurs walutowy, za to, by inflacja nie była właśnie nadmiernie wysoka, za to, by nasze wynagrodzenia, nasze oszczędności cały czas były mniej więcej tyle samo warte, bo chodzi o stabilność pieniądza. Czy to jest 0+, czy to jest 0-, o to już mniejsza. NBP uważa i tak dzisiaj większość makroekonomistów uważa, że 0+, czyli pewien niewielki coroczny wzrost średniego poziomu cen jest dla gospodarki korzystny. Ja bym powiedział raczej, że oscylowanie tych zmian w okolicy zera jest po prostu czymś korzystnym, a raczej normalnym. Bo co do zasady trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, inflacja to zło, bo inflacja powoduje realne ubożenie społeczeństwa, chociaż nie nominalne. Inflacja wprowadza niepewność do stosunków gospodarczych, destabilizuje cały system ekonomiczny, a w naszym konkretnym przypadku może zniweczyć część dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości. 7 już niemal lat, w tym najważniejszych programów, takich jak 500+, bo najzwyczajniej w świecie te 500 zł nie będzie już warte tyle, już nie jest warte tyle, co było warte jeszcze kilka lat temu. Dlatego z inflacją trzeba walczyć i niestety na skutki uboczne już nie czas się oglądać. Ale ważne, by ta walka nie była walką wyłącznie prowadzoną przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej, by była walką prowadzoną przez cały nasz sektor publiczny w koordynacji, zwłaszcza z rządem, z Ministerstwem Finansów. Niestety dziś zajętym bardziej niwelowaniem.
Właśnie chciałem się zapytać, co będzie, bo trwa posiedzenie też kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. No czy dojdzie do zmian w rządzie tutaj, czy stanowisko miałby stracić szef Ministerstwa Finansów Tadeusz Kościński, jego zastępca Jan Sarnowski? Tak pan myśli?
Wszystko wskazuje na to, że tak, ale ja mam nadzieję, że ci panowie błędy popełnione w ostatnich miesiącach wokół przygotowywania Polskiego Ładu, programu bardzo potrzebnego i programu opartego na słusznych diagnozach, ale najzwyczajniej w świecie źle zrobionego od strony technicznej, legislacyjnej. Panowie chyba niespecjalnie, bo jeden ma doświadczenie w pracy bardziej w Wielkiej Brytanii, drugi w Niemczech i to w ogóle krótkie, niespecjalnie chyba zdawali sobie sprawę z poziomu skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Chcieli go skomplikować jeszcze bardziej, wyjęli z tej poprzedniej wersji kilka cegiełek i krótko mówiąc cały mur się zawalił. W polskim systemie podatkowym mamy tak wiele możliwości w ramach form prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajów opodatkowania, stawek, progów, odliczeń, ulg i tym podobnych, że naprawdę trzeba się na tym doskonale znać, żeby w tym gąszczu przepisów się połapać, jeśli zabiera się za reformę, żeby nie spowodować takiego efektu domina, który właśnie w przypadku Polskiego Ładu nastąpił. Ja mówię, że powiedziałem, że był to program potrzebny, tylko powinien być znacznie lepiej przygotowany, bo w zasadzie kierunkowo go chwalę.
Za mało czasu, czy ta skomplikowaność spowodowała te błędy? Jak pan myśli, za mało czasu?
No nie, no nie można na to, od tego jest się ministrem czy wiceministrem finansów, żeby zdawać sobie z tego wszystkiego, o czym mówimy, sprawę. No kto inny ma znać polski system podatkowy?
Czyli tu nie mamy liczyć na usprawiedliwienie, że no nie wiedziałem, nie spodziewałem się, to nie dopuszczamy do czegoś takiego.
Nie, no, w żadnym wypadku. No, kto inny jest bardziej predestynowany do dokonywania słusznych zmian w systemie podatkowym, jak nie panowie na podobnych stanowiskach, ale po prostu na tym się trzeba znać. I mogę pochwalić wzrost kwoty wolnej od podatku, wzrost drugiego progu podatkowego, ale to, co zrobiono w przypadku ulgi, tak zwanej ulgi dla klasy średniej, czy uderzenia w jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczające się podatkiem liniowym, przypomnijmy, 2,5 miliona najmniejszych polskich przedsiębiorstw, często zatrudniających po kilka osób, bo to, że się nazywa coś jednoosobową działalnością, nie znaczy, że nie może zatrudniać pracowników. To jest tętniące serce polskiej gospodarki. To są ludzie, którzy wzięli odpowiedzialność za swoje życie, za zarabianie na swoje rodziny, na siebie, którzy z tej pracy właśnie rodziny własne utrzymują, którzy odpowiadają za prowadzony przez siebie biznes własnym majątkiem, w odróżnieniu od spółek, w które chce się te osoby wepchnąć koniecznie, nie wiem dlaczego. To są ludzie, którzy nie mają możliwości rozliczania z małżonkiem, którzy nie mają żadnej kwoty wolnej, którzy nie mają osłony socjalnej z kodeksu pracy. I powiedziano im jesienią ubiegłego roku, że są zakałą naszej gospodarki i wprost, nawet nie w jakiś zawoalowany sposób, kazano im albo się przenieść na etaty, albo zmienić formę opodatkowania, albo założyć spółkę, bo do czego to podobne, żeby 2,5 miliona ludzi prowadziło drobną działalność gospodarczą. No przecież każdy od właśnie najdrobniejszej działalności, jeśli mamy Polskę opierać na naszej narodowej własności, a nie wielkich korporacjach, które przyjdą już do nas z gotowym kapitałem, no od tego każdy zaczynał. Od tego się zaczyna biznes, od właśnie małej działalności. Potem w miarę organicznego rozwoju może się przekształcać w spółki, one mogą wchodzić na giełdę, etc. Ale to, co zrobiono, w tym przypadku kierunek był zdecydowanie od początku źle obrany, dodatkowo fatalnie napisane przepisy, no i mamy to, co mamy. Przy czym głosów krytyki wcześniej i ostrzeżeń bardzo konkretnych od profesjonalistów, od podatkowców różnego rodzaju nie brakowało. Więc bardzo jestem rozczarowany i myślę, że personalna odpowiedzialność to jest jedyne, co w tej chwili można zrobić, bo nie da się tego odwrócić. Zmiany podatkowe w trakcie roku podatkowego mogą wprowadzane być tylko wtedy, kiedy one są jednoznacznie na koszt podatnika i to w zasadzie każdego. I prawdopodobnie jakieś są przygotowywane teraz przez nowego wiceministra finansów Artura Sobonia. No tyle może na temat Polskiego Ładu, bo tu ciągle niestety emocje przeze mnie przemawiają. Jak
no ale myślę, że trudno, że nie, jeżeli pan mówi, że jeszcze były takie ostrzeżenia z waszego środowiska, tym bardziej trzeba to wziąć pod uwagę. Pytanie o sytuację ekonomiczną, bo nastąpiła obniżka VAT-u, prawda? Chociażby na paliwo, na wybrane produkty w sklepach. Mówiliśmy o inflacji, o tym, że może i tym samym będą rosły stopy procentowe w banku dla tych, którzy kredyty wezmą, albo nawet spadnie ta możliwość dla tych, którzy chcieliby go wziąć, prawda? Bo już nie będą mieli takich możliwości. Jak to się odbiło? Czy jak to się odbija? Bo już mamy pierwszy miesiąc za sobą.
No, czy mamy jakiś oddech? Przede wszystkim osobom chcącym wziąć kredyt może za chwilę zabraknąć zdolności do tego. Tak najzwyczajniej w świecie z excelowskiej tabeli, a raczej ze specjalnych programów, którymi analitycy w bankach się posługują, będzie wynikało, że coraz mniej Polaków ma zdolność kredytową, bo raty, a konkretnie ich część odsetkowa, będą coraz wyższe. Wyższe już są dla przeciętnej polskiej rodziny zadłużonej pod zakup własnego mieszkania czy domu, czyli zadłużonej w formie kredytu hipotecznego, rata już urosła o kilkaset złotych, bo zwykle to jest kilkaset tysięcy złotych na około 20 lat. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, analogicznie. A po co przedsiębiorstwa z kolei się zadłużają? Jak już wspomniałem, po to, by sfinansować swoje inwestycje, bo mogą je finansować albo kapitałem własnym. Jego ciągle w Polsce jest jak na lekarstwo, zwłaszcza w małych i średnich firmach. Więc jak nie, to trzeba się zadłużyć. Kredyt jest jedną z form zadłużania się, w tym przypadku w bankach. Więc to na pewno odbije się negatywnie na gospodarce, co do tego nie ma wątpliwości, ale jak mówię, po prostu nie ma innego wyjścia. Trzeba politykę monetarną zacieśnić, trzeba ściągnąć nieco pieniędzy z rynku, bo inflacja ma to do siebie, że działa na zasadzie mechanizmu kuli śniegowej i jak zacznie nabrzmiewać, to potem jest jeszcze trudniej ją zatrzymać. A jeśli już tak na pograniczu sfer obszarów działalności NBP i Ministerstwa Finansów się poruszamy, to ja chcę zwrócić uwagę w kontekście także personalnym. Od tego nie można uciekać, że toczy się tutaj spór wokół kwestii obrót gotówkowy versus bezgotówkowy, li tylko, gdzie minister Kościński, mam nadzieję, że już niedługo na tym stanowisku pozostanie, opowiada się za wycofywaniem gotówki z obrotu, a prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę zresztą na drugą kadencję, opowiada się za tym, by komponent gotówkowy cały czas w naszym obrocie gospodarczym miał swoje miejsce. I to jest ważne. Ważne nie tylko ze względu na naszą prywatność, ważne także ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bo obrotu gotówkowego nie da się z zewnątrz przez hakera czy wyłączenie systemu, prądu, czegokolwiek tak z dnia na dzień, właściwie z minuty na minutę właśnie wyłączyć. I to jest bardzo ważne. Zresztą ja tę obronę komponentu gotówkowego w naszym obrocie gospodarczym uważam za jedno z największych osiągnięć prezesa Glapińskiego, bo jak widać walczy on nie tylko z głównym nurtem zewnętrznym, z naciskami świata wielkich finansów, ale także z pewnymi głosami wewnątrz obozu rządzącego. Zresztą, jeśli o tym mogę dwa słowa powiedzieć, to być może pierwsza kadencja prezesa Glapińskiego będzie zapamiętana, gdyby na niej miało się skończyć. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, z wysokiej inflacji, ale gdyby wziąć ją całą i uśrednić poziom wzrostu cen, to okazałoby się, że inflacja w trakcie rządów prezesa Glapińskiego w NBP była rekordowo niska. Także to nie jest tak, że coś zostało właśnie w Narodowym Banku zepsute. Pandemia, makroekonomia, ceny gazu dyktowane przez Rosję, ceny prądu, na które wpływ zasadniczy ma polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej i kilka pomniejszych czynników, to są przyczyny dzisiaj rosnących.
Tak trochę jesteśmy postawieni przez sąsiadów pod ścianą. No i przez to, co dzieje się chociażby w myśleniu Komisji Europejskiej, czy tych, którzy mają wpływ na ceny energii, czy i jak ją możemy produkować i za jaką kwotę.
Tak, i dlatego mamy ograniczony wachlarz możliwości, a oprócz zacieśnienia polityki monetarnej, oprócz, mam nadzieję, obniżania podatków, co zresztą już się dzieje, wreszcie rząd doszedł do wniosku, że obniżaniem podatków też można inflację nieco wyhamować, to większa asertywność na forum europejskim, to połączenie naszych firm energetyczno-paliwowych w jeden organizm, co też się dzieje stopniowo. Mówię o łączeniu w oparciu o Orlen. Grupa Energa już została przejęta, Lotos zostanie przejęty lada chwila, być może wkrótce PGNiG. Przez taki proces konsolidacji przeszła już w zasadzie cała Unia Europejska. My przechodzimy go z opóźnieniem, ale wreszcie widać go, jest on namacalny, przynosi efekty i to właściwie jest to, co można zrobić w obliczu plus działania poszczególnych urzędów, jak UOKiK-u, który też pilnuje, zwłaszcza dużych sieci handlowych, by nie wykorzystywały swoich pozycji w stosunku do klientów z jednej strony, z drugiej swoich dostawców, często zwykłych rolników. To jest to, co państwo może robić w walce z inflacją.
Dziękuję bardzo za rozmowę, komentarz. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był ekonomista dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.